Marcin Sasin, witam Państwa, a w studiu powtarzam, gość Agnieszka Surmacz, wiceprezydent Gorzowa, witam serdecznie.
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Co wykopano na ulicy Chrobrego, bo dopiero co zaczął się remont, a już jest jakieś znalezisko archeologiczne?
Znaczy to nie jest znalezisko archeologiczne, bo wiek tego nie kwalifikuje tego do znaleziska archeologicznego. Są tu stare tory, mijanka, która jeszcze gdzieś tam przetrwała z zaszłych czasów, z początków transportu tramwajowego. No i jeszcze jedną rzecz, którą teraz odkryliśmy, gdzie konserwator zabytków dosyć usilnie optuje, żeby pozostawić dwa stare słupy trakcyjne, również z początku wieku, które no, są faktycznie dobrze zachowane, pewnie wymagałyby jakichś dodatkowych prac wspomagających, no ale jego stanowisko jest takie, że należałoby je zostawić ku pomności naszej, żeby zobaczyć, jak kiedyś te słupy wyglądały. Na Sikorskiego też mamy takie dwa starsze słupy przed urzędem, które też pozostawiliśmy. Nie są elementem sieci trakcyjnej, natomiast są elementem ozdobnym.
Czyli zostawicie te słupy? Będziecie chcieli?
Będziemy dążyć do tego. Tak, będziemy dążyć, nie wiem na ile będą kolidować z nową infrastrukturą, były przewidziane do rozbiórki, natomiast no, współpracujemy z konserwatorem, będziemy to rozważać, jakie są możliwości ich pozostawienia.
Czy to wykopalisko nowe w jakiś sposób opóźni?
Nie, nie opóźni. To nie jest coś, co wymaga decyzji konserwatorskich i innych elementów, które mogłyby faktycznie dosyć mocno wstrzymać.
A jeśli chodzi o sam postęp prac na Chrobrego i Mieszka I, to jak ocenia to wiceprezydent Gorzowa?
No na pewno jesteśmy zadowoleni, bo firma bardzo szybko, zaraz po podpisaniu umowy się z nami skontaktowała, przedstawiła harmonogram swoich ludzi jeszcze w okresie, kiedy się w części na telekonferencję spotykaliśmy. Pamiętamy, że mamy tą inwestycję, gdzie jest trzech zamawiających, gazownia, PWiK i miasto, więc to była duża konferencja z udziałem wszystkich. A bardzo szybko się zaadaptowali i rozpoczęli pracę. Myślę, że tempo jest dosyć duże. Mamy wielu obserwatorów. Jeszcze nikt nie narzeka, żeby tam były jakieś faktycznie elementy, które mogłyby spowodować, że to nie pójdzie tak, jak powinno pójść.
No oby nie. Jeżeli jesteśmy w centrum Gorzowa i przy drogach, no to co się dzieje na Sikorskiego?
Na Sikorskiego rozpoczynamy procedurę odbioru tak zwanego kamienia milowego, czyli deptaka i torowiska, no bo wiemy, że dążymy do tego, żeby na urodzie miasta pojechał tramwaj i nie tylko wykonawca, ale zamawiający również jest zobowiązany, żeby w tym czasie się mocno sprężyć i poodbierać i ewentualnie zgłosić usterki do wszystkich tych elementów, które podlegają odbiorowi.
A na pani nos uda się?
Ja sobie nie wyobrażam, żeby się nie udało, bo firma Trakcja ma świadomość tego, że ten termin jest dla nas bardzo istotny z punktu widzenia wizerunkowego. Wiemy, że te prace faktycznie są zakończone. Zgłoszono do nadzoru powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o pozwolenie na użytkowanie częściowe, do sanepidu, do straży, więc ta procedura również formalna już trwa, żebyśmy mogli faktycznie przejechać tramwajem. Myślę, że jest to bardzo, bardzo blisko nas.
Obok Rolnika wszystko postępuje tak, jak trzeba?
Obok Rolnika termin jest dłuższy, tam jest teoretycznie do końca czerwca, natomiast na moje oko, jak to się mówi, raczej nie zdążą w tym terminie tego zakończyć.
Dlaczego?
No myślę, że procedura, która wymaga w tej chwili zakończenia tych prac, jest jeszcze kwestia tych wszystkich dodatkowych zieleni, drobiazgów. No niewiele czasu zostało.
A patrząc, zapytam teraz o tramwaje, bo patrząc na to, jak tramwaje wróciły, jak kierowcy parkowali na i torowisku i to, jak długo nie mieli na ulicach właśnie tramwajów, czy miasto planuje jakąś, nie wiem, specjalną akcję, czy to po prostu apele, które są poprzez media, powinny wystarczyć?
Znaczy apele na pewno będą się intensyfikować, kiedy już będziemy mieli taką pewność, że te tramwaje pojadą, bo mamy świadomość tego, że ten termin wielokrotnie był przesuwany i nie do końca chcemy aż tak mocno już w połowie czerwca przy takim założeniu, że może się zawsze coś zdarzyć. Natomiast w ostatnim tygodniu na pewno zintensyfikujemy informacje w tym zakresie co do uruchomienia linii tramwajowej, jak również organizacja ruchu docelowa, która w tej chwili jest wdrażana, również ma elementy, których nie było wcześniej, natomiast mające za zadanie sygnalizowanie kierowcom, że już ten tramwaj wrócił na tory.
Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Budowa właściwie, czy się wydłuży, czy te informacje, które gdzieś tam się z tyłu pojawiały, że może być dłużej niż przewidywaliście, to jest prawda?
Istnieje prawdopodobieństwo, że może być dłużej z tego względu, że po dokonaniu rozbiórek budynek B w tym kompleksie dydaktycznym, niestety, ale...
B, czyli?
Czyli drugi.
Drugi.
Drugi od lewej. B w kontekście, w tym całym kompleksie dydaktycznym jest w bardzo złym stanie. Stropy są w bardzo złym stanie. A ściany również wymagają interwencji. Na tą chwilę, w tej chwili projektant opracowuje, bo już ekspertyza techniczna została wykonana. Pozostały tylko jeszcze badania wytrzymałościowe cegieł. Przygotowuje dokumentację na wzmocnienie tych stropów. Taka ilość, jaka jest do wzmocnienia, to praktycznie każdy strop jest do wzmocnienia, więc to może spowodować wydłużenie, ale jeżeli nie mamy rozwiązań, nie jesteśmy w stanie określić, czy wykonawca jest w stanie zdążyć, czy nie. Pozostałe budynki, warsztaty, hala sportowa idą w swoim tempie. Mhm. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, że nie zdążymy, bo wiemy, że albo 1 września 2021, albo 1 września 2022, bo nie możemy w środku roku utworzyć szkoły, a będziemy starać się uruchomić warsztaty i ewentualnie halę sportową na zajęcia, a przede wszystkim zawodowe, żeby już uczniowie mogli korzystać z tych dobrodziejstw, które tam będą, czyli z tego sprzętu, który również około 15 milionów będzie do zakupienia.
Czyli tak czy siak będziecie starali się mimo ewentualnych przesunięć w części choć szkołę już uruchomić?
No przede wszystkim warsztaty, które są kluczowe dla tego obiektu, bo budynki dydaktyczne miały za zadanie obsługę w zakresie zajęć teoretycznych. Praktyczne są najważniejsze. Mamy nadzieję, że uda się chociaż budynki warsztatowe uruchomić, bo wybudować na pewno, tylko czy będą warunki do tego, żeby je uruchomić.
A wcześniej nie mieliście świadomości, że taki może być stan na przykład tego budynku?
Mieliśmy świadomość, że budynki są w stanie technicznym złym, ale projektant przewidział stropy do wymiany. Nie wiedzieć czemu budynek B jest w bardzo złym stanie technicznym, chociaż był budowany w tym samym czasie co budynek A. Ale to jest stary budynek. No, nie spodziewali się projektanci aż tak złych stropów, jakie w tej chwili się ujawniły.
Co zrobicie ze stadionem lekkoatletycznym, w sensie z przetargiem?
Na tą chwilę, ponieważ otwarcie nastąpiło w dniu wczorajszym, będziemy rozważać możliwości, jakie nam w tej chwili otwierają się. Są dwie oczywiście: unieważnienie postępowania, ogłoszenie ponownie, a bądź znalezienie środków na dołożenie do tego stadionu, no bo jakby nie bierzemy w tej chwili pod uwagę opcji, że w ogóle rezygnujemy z budowy stadionu. W tej chwili staramy się o dofinansowanie również z Urzędu Marszałkowskiego na ten stadion i mamy nadzieję, że nasi marszałkowie i pani marszałek uda się na zarządzie podjąć tą uchwałę o dodatkowych środkach na te zadanie. Będziemy się nad tym zastanawiać. Jesteśmy w tej chwili w punkcie, w którym otworzyliśmy oferty.
Czy ewentualne takie dofinansowanie przy kolejnym przetargu, załóżmy, i kolejnych dużych cenach sprawi, że już nie będziecie powtarzać i robić trzeciego, tylko da się to wszystko jakoś finansowo spiąć?
Znaczy, na razie będziemy analizować, jakie są możliwości, że w kolejnym przetargu będzie cena niższa, bo oczywiście spodziewamy się spadku cen na rynku z uwagi na to, co się dzieje i pewnie spowolnienie gospodarcze, choć generalnie być może, że nie będzie. Natomiast jest to specyficzna budowa. Tych wykonawców nie jest zbyt wielu. To nie jest tak jak budowa drogi czy budowa chodnika, gdzie wykonawców, podwykonawców mamy tak naprawdę dużo i oni, żeby przeżyć, obniżają ceny.
A to były oferty sprzed pandemii, z samego początku jeszcze?
To są z wczoraj oferty.
Ja wiem, ale z wczoraj, ale składane, rozumiem, były wcześniej.
Wczoraj.
Wczoraj były składane.
Tak, i rozumiem. Otwierane od razu w tym samym dniu.
Aha, no to to kiedy mają spaść? Jak już teraz nie spadły?
A no mogą spaść pod koniec roku, natomiast jest to specyficzna budowa. Stadion to nie są rzeczy, które się buduje cały czas i to są firmy i jest ich niewiele. No ofert złożyło 5, najwyższa jest 22 miliony, więc pytanie, czy mamy możliwość osiągnięcia, a jeśli tak, to ile? Bo o milion to nie jest jakby jakaś diametralna różnica.
Nie to was interesuje.
No nie to by nas interesowało, nie? No oczywiście.
Droga krajowa numer 22, czyli Łukasińskiego. Widzimy postępy. Czy to są takie postępy, o jakie wam chodziło? Czy to, ta budowa, przebudowa właściwie idzie zgodnie z planem?
Znaczy ta od momentu, kiedy weszli na rozbudowę, jak najbardziej jest ona w tempie takim, które jest zadowalające. No jest to ten sam wykonawca, co Myśliborska. Ja myślę, że podobnie jak na Myśliborskiej wszyscy widzimy, że jest duże zaangażowanie. No cały czas czekamy na pozostałe dwa odcinki, czyli Walczaka i... Teraz to jest...
Zawadzki. Tak. A który będzie najtrudniejszy z punktu widzenia realizatora? Zawadzki będzie najtrudniejszy? Dlaczego?
A no myślę, że...
Ja myślałem, że Walczaka bardziej.
Walczaka, przepraszam. Walczaka będzie trudniejsza z tego względu, że tam będzie niestety dalej jedna nitka na pewnym odcinku, więc ten prowadzenie ruchu i budowa zawsze jest jakaś problematyczna.
Dalej jedna nitka?
Na dalszym odcinku za Fildorfa Anila już na wyjeździe będzie jedna nitka.
Będzie takie zwężenie.
Tak, bo mamy drogę 22 jednojezdniową od strony...
A co z pozwoleniami?
Czekamy na Zrit.
Cały czas?
Cały czas.
Chciałem zapytać o budżet inwestycyjny, bo rozmawiamy o koronawirusie. W tym budżecie przyjętym na ten rok plany inwestycyjne były naprawdę duże. Czy już wiecie, ile będzie mniej przez koronawirusa? Bo kiedy był tutaj wiceprezydent Jacek Szymankiewicz w tym studiu, to, znaczy telefonicznie rozmawialiśmy oczywiście, to mówił o około 100 milionach. Nie chodziło o inwestycje, ale o tych dochodach w budżecie mniej. Czy to się odbije jakoś na inwestycjach? Jeżeli tak, to na czym?
Na pewno się odbije, bo mamy tego świadomość, że to jest nie tylko w wydatkach bieżących, ale w wydatkach inwestycyjnych należy dokonać pewnych redukcji. Ale na ile mocno to się odbije w inwestycjach, mamy świadomość, że dużo z nich jest dofinansowanych i że tak naprawdę tam są tylko i wyłącznie wkłady własne. W tej chwili działamy w takim kierunku, żeby na istniejące inwestycje pozyskać dodatkowe dofinansowanie, ponieważ euro jest dosyć wysoko w tej chwili, więc na wielu działaniach i w POIS-u i w RPO pojawiły się dodatkowe środki. W tej chwili na przykład złożyliśmy wniosek o dodatkowe 400 tysięcy na CEZIP i dodatkowe 400 tysięcy na Kostrzyńską, właśnie wynikające tylko i wyłącznie z kursu euro, no bo to są środki ZIT-owe. Dostaliśmy dodatkowe pieniądze z samego RPO z 451 na Park Wiosny Ludów i Park Kopernika, co też odciąży nam nasze ZIT-y, bo to nie są nasze środki ZIT-owe, tylko konkursowe. W 2016 złożyliśmy wniosek, teraz pojawiły się dodatkowe środki, uzyskaliśmy dodatkowe dofinansowanie. Staramy się o zwiększenie dofinansowania na POIS-u zieleniarskim, na Park Kopernika, na zagospodarowaniu wód, żeby sfinansować zbiorniki retencyjne na przykład na ulicy Myśliborskiej i tam uwolnić wkłady własne. Robimy wszystko, żeby uwolnić wkłady własne albo sfinansować ze środków unijnych, bo jest taka możliwość w tej chwili, co pozwoli nam zrealizować je w takim zakresie, jakie były. Najtrudniejsze są inwestycje, które nie są ani z budżetu obywatelskiego, bo budżet obywatelski jest obowiązkowy i będzie realizowany, ani niedofinansowany, czyli wszystkie inwestycje, które były planowane ze środków własnych. Tu pojawiają się problemy, tu będą najprawdopodobniej pierwsze cięcia, jakie się pojawią.
A to jakie mniej więcej inwestycje, pamięta pani?
To są inwestycje na obiektach oświatowych, na żłobkach, inwestycje, toaleta na Maczka, jakiś wybieg dla psów. Takie drobne inwestycje, które również radni gdzieś w autopoprawkach czy na ostatnich sesjach sesyjnych wnosili, a budżetowych, żeby je ująć. No one są całkowicie z wkładów własnych. Są mniej priorytetowe niż budowa ulicy Chrobrego czy pozostałych inwestycji, więc nad tym będziemy się zastanawiać, jakie mamy możliwości, żeby je zrealizować.
A my o to będziemy pytać na antenie Radia Gorzów. Dziękuję za rozmowę. Agnieszka Surmacz, wiceprezydent Gorzowa, była państwa i moim gościem.
Dziękuję bardzo serdecznie.